Studio Polityka.
Dzień dobry, punktualnie 11.09. Zaczynamy naszą audycję. Zamiast przekazać Polsce pieniądze na pomoc milionom uchodźców z Ukrainy, Komisja Europejska i Parlament Europejski upierają się, by karać Polskę za rzekomy brak praworządności. Na Ukrainie trwa wojna, na Rosję nakładane są kolejne sankcje, a Europa chce się wycofać z importu rosyjskiej ropy. Czy do tego dojdzie? Zobaczymy. W Polsce natomiast pojawiły się plany powołania komisji śledczej do zbadania kontaktów Donalda Tuska z Rosją. Jarosław Popek.
Piotr Kubiak, zapraszamy.
Studio Polityka.
Witam gości. Andrzej Potocki, tygodnik sieci portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry.
I gość specjalny Dorota Łusiewicz, tygodnik sieci Telewizja w Polsce.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Studio Polityka.
Chcemy dialogu z Rosją, taką, jaką ona jest. Brak dialogu nie służy ani Polsce, ani Rosji. Psuje interesy i reputację obu krajów na arenie międzynarodowej. Dlatego jestem przekonany, że czas na dobrą zmianę w tej kwestii właśnie nadszedł. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że i także tam dojrzewają do tego poglądu.
Warto, by wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy namówili polityków tych partii, by nie lobbowali przeciwko Polsce, mówił na antenie Radia Gdańsk komentator bieżących wydarzeń Artur Cejrowski z tygodnika sieci oraz portalu Stefczyk Info.
Jeżeli pytacie mnie, gdzie szukać pieniędzy, to przede wszystkim przestać lobbować na rzecz ich niewypłacania. Apel do partii opozycyjnych i apel do sympatyków partii opozycyjnych, którzy przecież wiemy, w którym mieście są bardzo liczni. Warto zaapelować do tych ludzi, aby poszli do swoich polityków, do ich lokalnych siedzib i poprosili, żeby już nie lobbowali przeciwko Polsce.
Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce, w rozmowie z Rampa TV na temat sytuacji na Ukrainie podkreśliła, że Polska powinna dostać Nagrodę Nobla.
Moim zdaniem Polska powinna otrzymać pokojową Nagrodę Nobla. Ponad 1 800 000 uchodźców nie jest tam ulokowanych w obozach. Polacy przyjęli tych ludzi do swoich własnych domów.
Przedstawiciele konserwatywnych ugrupowań w Parlamencie Europejskim krytykowali władze Europarlamentu za zorganizowanie kolejnej debaty w sprawie Polski. Ich zdaniem zarzuty komisji są nieuzasadnione. Dodatkowo, jak podkreślali, Polska przyjęła ostatnio prawie 3 miliony uchodźców, więc powinna otrzymać od Unii wsparcie, a nie kolejną groźbę sankcji. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński zwrócił też uwagę, że debatę zorganizowano w Dniu Polskiego Święta Narodowego.
Co robicie wy, europejscy politycy? Politycy, którzy mają czelność dzisiaj pouczać polski rząd. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem. Wasi przywódcy namawiają wasze firmy, by nie likwidować biznesu w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią ruble, które wymienicie na euro rzekomo już czyste. Tej plamy na honorze już nie zmyjecie. Historia wam tego nie zapomni.
Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia na Placu Zamkowym z okazji 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja podziękował Polakom za to, że otworzyli swoje domy dla uchodźców z Ukrainy. Zaznaczył, że zachowanie Polaków buduje nową drogę w dziejach.
Na tym wspólnym stole między Polakami a Ukraińcami tak często leżał karabin, tak często leżał topór, broń. Został położony chleb, chleb. Została położona dłoń na dłoni. Dziękuję wam za to. To jest akt, który wierzę w to głęboko. Buduje nową, całkowicie nową drogę w naszych dziejach.
Komisja śledcza do spraw związków Donalda Tuska z Rosją to kwestia prawdy, którą trzeba pokazać opinii publicznej, mówił na naszej antenie Tadeusz Cymański. Poseł z Solidarnej Polski odniósł się do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który w wywiadzie dla Gazety Polskiej potwierdził, że powinny zostać podjęte systemowe działania dla wyjaśnienia, skąd wzięło się uzależnienie części naszych elit politycznych od Rosji.
Ja mam nadzieję tylko tą, żeby taka komisja i takie sprawy w tej chwili, kiedy mamy tyle problemów, nie podgrzały jeszcze atmosfery, bo wydaje mi się, to jest moje osobiste zdanie, że wojna ukraińsko-rosyjska jest straszna, ale kto wie, czy z punktu naszego interesu narodowego jeszcze bardziej niebezpieczna nie jest wojna polsko-polska.
List otwarty w obronie Parku Oliwskiego napisał Paweł Burkiewicz, architekt krajobrazu i na co dzień pracownik gdańskiego zarządu Druki Zieleni. Pismo trafiło m.in. do urzędników, radnych i parlamentarzystów z Pomorza. Burkiewicz uważa, że park zamiera wskutek braku specjalistycznej opieki, stąd zamieranie bukszpanu czy niszczyjące ławki pamięci.
Parkiem zabytkowym powinny zajmować się osoby bardzo wykwalifikowane. Niestety nie ma specjalistów w gdańskim zarządzie Druki Zieleni. Niezliczone ilości moich propozycji pomocy są ignorowane. Przecież tu chodzi o dobro publiczne.
Studio Polityka.
Witam jeszcze raz i słuchaczy, i naszych gości. Zaczynaliśmy, tutaj wyemitowaliśmy pewien dźwięk, który emitujemy już od kilku tygodni. I jest to wypowiedź Donalda Tuska, który mówi, że trzeba dialogu z Rosją taką, jaką ona jest. To tuż po expose, to było w jego expose, to jest wypowiedź z jego expose sprzed wielu, wielu, wielu lat. Ale dzisiaj porozmawiamy oczywiście na temat Donalda Tuska, porozmawiamy jak zawsze, bo tego domagają się nasi słuchacze również, z tego co wiemy.
Niektórzy na pewno,
ale porozmawiajmy również tutaj w kontekście działalności politycznej Donalda Tuska o tym, dlaczego Polska nie otrzymuje ani pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ani nie ma żadnego programu Unii Europejskiej, apelujemy cały czas o to, na wsparcie uchodźców, bo Turcja dostała gigantyczne pieniądze wiele lat temu już, podczas pierwszego wielkiego kryzysu migracyjnego, a teraz mamy z takim kryzysem na taką skalę do czynienia, która no jest dosyć niewyobrażalna, wzbudza oczywiście pociw, bodzi polityków z całego świata, przyjeżdżają, pokazują się. Czy pani Ursula von der Leyen wczoraj nawet była w Warszawie, a to była impreza też dobroczynna, ale nie ma decyzji Unii Europejskiej w sprawie finansowania państw, które przyjmują uchodźców. Polska, przypomnę, to ponad 3 200 000 ludzi, którzy z Ukrainy trafili do Polski. Dorota Usiewicz. Dlaczego tak jest i czy to się zmieni? Bo na razie jakby politycy polscy, między innymi właśnie widzę informację, w której profesor Krasnodębski mówi, że jest sceptyczny co do tego, że Polska otrzyma środki z Krajowego Planu Odbudowy. Będą te pieniądze, czy nie będzie tych pieniędzy? I o co to chodzi?
Teraz mówimy o środkach na uchodźców, czy o środkach bo to są różne rzeczy.
Tak, to są różne rzeczy, ale chodzi o pieniądze dla Polski. Dlatego
to już jest wspólne.
To już jest wspólne i dlatego połączyłem celowo.
Jeżeli chodzi o KPO, no to tych pieniędzy nie ma między innymi dlatego, że grupa polskich eurodeputowanych związanych z opozycją od wielu miesięcy robi wszystko, żeby tych pieniędzy nie było. No wczoraj, niedaleko jak wczoraj, Parlament Europejski przyjął rezolucję nawołującą Komisję Europejską do niewypłacania Polsce pieniędzy z KPO, chociaż jest to całkowicie tak naprawdę nielegalne, bo nie ma żadnego, cały ten mechanizm warunkowości, który został wprowadzony, to nie jest mechanizm traktatowy, on nie jest nigdzie zapisany, jest to mechanizm czysto polityczny, uznaniowy. Polsce te pieniądze się należą i nie ma żadnego powodu, żeby Polsce środków z KPO nie wypłacać, tylko przypomnijmy, co to jest KPO. To są te pieniądze, które Unia Europejska przeznaczyła dla państw członkowskich w związku z pandemią COVID-19. I to miały być pieniądze na odbudowę po pandemii, na wychodzenie z kryzysu. Więc te pieniądze akurat ze wsparciem dla uchodźców nic wspólnego nie mają, choć są tam środki na edukację, które bardzo by się oczywiście przydały w sytuacji, w której już 10% młodzieży w polskim systemie edukacji to jest młodzież ukraińska, może już nawet więcej niż 10%, bo ten wzrost jest bardzo duży. Więc jedna rzecz to jest działanie części polskich eurodeputowanych. Powinniśmy dobrze te nazwiska zapamiętać, które wczoraj zagłosowały za tą rezolucją, a była to między innymi pani Róża Thun, pan Leszek Miller, Marek Belka, o ile pamiętam, Łukasz Kochut, to były te postaci. Platforma Obywatelska w całości łaskawie wstrzymała się od głosu, PSL. Także no, to jest jeden poziom. Drugi poziom to jest ten, o którym mówiła pani Mosbacher w marcu w wywiadzie z Interią. To znaczy, że cała ta dyskusja wokół polskiej praworządności została tak naprawdę wykreowana w Rosji i jest w interesie Rosji. A Unia Europejska i Stany Zjednoczone przez długi czas dawały się na to nabierać i stąd były te ataki na Polskę. Trzecia rzecz to jest taka, że elity europejskie postanowiły zmienić polski rząd. To nie jest już żadna hipoteza, ani żadne podejrzenie, bo przecież mówili o tym eurodeputowani z różnych krajów, między innymi z Hiszpanii. że tu chodzi o to, żeby zmienić polski rząd, a polski rząd przeszkadzał wcześniej przecież w fantastycznych interesach Francji, Niemiec z Rosją, bo to Polska była tym wyrzutem sumienia Unii Europejskiej. To premier Morawiecki mówił w Parlamencie Europejskim o tym, że Europa uzależnia się od rosyjskiego gazu i że to jest gigantyczny błąd i bardzo szybko te słowa znalazły potwierdzenie. Więc
Gerhardowi Schröderowi też bardzo Polska przeszkadza. A kim jest Gerhard Schröder? Już wszyscy wiemy.
No, Gerhardowi Schröderowi przeszkadzała wcześniej. Dzisiaj Gerhard Schröder to jest rzecznik Władimira Putina, więc on już politykiem dzisiaj nie jest. Natomiast jeżeli chodzi o skorumpowanie europejskich elit, no to Gerhard Schröder jest na szczycie tej korupcji skorumpowanych przez Moskwę. Oczywiście on jest takim najdobitniejszym przykładem, ale oczywiście takich polityków jest znacznie, znacznie więcej, bo z wielu krajów europejskich polityczną emeryturę mają wypłacaną w rublach, czy też przeliczaną, denominowaną do rubla. I to też nie jest żadna tajemnica, wszyscy o tym wiemy. A ile jest agentów wpływu, o których mówiła pani Mosbacher, no to tego już dokładnie nie wiemy. Natomiast jest ich na pewno wielu. Jeżeli chodzi o środki na uchodźców, no to tu jest rzeczywiście sytuacja niebywała. Bo niby formalnie Unia Europejska twierdzi, że nie ma funduszu, specjalnego funduszu, który miałby być, z którego miałyby iść pieniądze dla uchodźców. No ale rzeczywiście przecież Turcja te pieniądze dostała. Było to między 6 a 8 miliardów euro. No jedną z podstawowych zasad wpisanych w traktat o Unii Europejskiej to jest zasada solidarności, więc choćby z tytułu tej zasady należałoby w Polsce wsparcie przyznać. Na listy do między innymi na przykład do Komisji Europejskiej była taka odpowiedź, że tutaj trzeba poczekać, zobaczymy, gdzie ci uchodźcy będą, jak oni się rozjadą po Europie i potem może ewentualnie Komisja Europejska się zastanowi i te środki przyzna. To, co do tej pory zrobiła Komisja Europejska, to była zgoda na relokację środków, znaczy na przesunięcia w ramach tych pieniędzy, które już poszczególne kraje otrzymują w ramach perspektywy budżetowej. I tu można sobie dokonać przesunięć. No tylko to znaczy tyle, że jak te pieniądze są przesunięte z jednego miejsca w drugie, to nie pójdą tam, gdzie były zaplanowane.
Tak,
i
chodzi
to
o 500,
nie jest
chodzi
dodatkowych środków, tylko jakieś przesunięcia.
Chodzi o 500 milionów euro w ramach programu wsparcia odpowiadającego 5,7 euro na dzień na uchodźcę. O, takie są deklaracje Unii Europejskiej. Marek Formela może teraz. Nie ma, to zacznę od cytatu przed pytaniem do Marka Formel. Nie ma dziś widoków na oddzielny fundusz dla Ukraińców. To są słowa Ylwy Johansson, komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej. To kiedy będą te widoki? Bo to jest 72 dni wojny. Unia Europejska ukazuje się jako byt, który kompletnie nie potrafi chyba samodzielnie podjąć jakiejkolwiek decyzji, jeśli chodzi o uchodźców, a tak naprawdę chyba po prostu nie chce podjąć decyzji.
No na pewno nie podejmuje tej decyzji i w jakiś sposób odwlekając podjęcie decyzji, która no jest bezpośrednio związana z całkowicie nową sytuacją w Polsce. Sytuacją, która czyni z Polski wielką europejską Lampedusę współczesną. Nie wskazuje nas na borykanie się w imieniu 450 milionów Europejczyków z problemem następstw agresji Rosji na Ukrainę. To wydaje mi się, że powinniśmy przy tej okazji wrócić do istoty funkcjonowania po założenia Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Otóż to był mechanizm, który powstał po to, żeby amortyzować ewentualne konflikty gospodarcze i polityczne w Europie. Jeżeli dzisiaj pojawia się taki konflikt, a Unia Europejska ma problem z wypełnianiem misji, do której została powołana, no to pytanie o zasadność funkcjonowania Unii, pytanie o celowość ponoszenia różnych ciężarów związanych z obecnością w Unii Europejskiej powinno być jednym z elementów polskiego dyskursu na temat naszego członkostwa w Unii Europejskiej.
Andrzej Potocki, jaką ma opinię w tej kwestii? Czy podziela zdanie Marka Formeli?
Poniekąd tak, podzielam zdanie moich współrozmówców. Z tym, że ja bym tutaj nie łączył tych dwóch rzeczy za bardzo. To znaczy chodzi o kwestię KPO i kwestię pieniędzy dla uchodźców. Bo tu powstaje pytanie, czy rzeczywiście te dwie rzeczy, te dwa fundusze, czy one są de facto ze sobą jakoś połączone złą wolą. Czy ten fundusz, który miałby być dla polskich, dla Polski w kwestii uchodźców z Ukrainy, czy on jest blokowany przez to, że Unia Europejska nie wykazuje woli politycznej pomocy tym państwom, które przyjęły uchodźców, czy też jest to spowodowane po prostu charakterystyczną dla Unii biurokracją, od której po prostu no, przewracają się wnętrzności, jak się to obserwuje, bowiem to wszystko trwa.
Panie redaktorze, ale rozmawiamy któryś tydzień na temat Unii Europejskiej i postawy Niemiec, które odgrywają wiodącą rolę w Unii Europejskiej. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że działania Komisji Europejskiej są takie wręcz podobne do tego, jak działają Niemcy, jeśli chodzi na przykład o dozbrojenie Ukrainy?
No w Niemczech wiadomo.
Bardzo podobne chyba, czy nie?
Wiadomo, o co chodzi rządowi niemieckiemu. Rządowi niemieckiemu chodzi o to, żeby Ukraina na tą wojnę jak najszybciej skończyła i żeby można było wrócić do business as usual, czyli do sytuacji sprzed wojny. I Niemcy prowadzą dwulicową politykę, bo z jednej strony w stosunku do swoich obywateli udają, że pomagają Ukrainie, ale tak naprawdę co oni tam pomogli? Co jest z tą bronią?
Nie ma ciężkiego sprzętu.
To jest jedno. Druga sprawa, to jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie kwestia czołgów, które wysłaliśmy na Ukrainę. Powinniśmy w zamian za to dostać czołgi typu Leopard, bowiem nasze wojsko dysponuje tymi czołgami. I Niemcy znowu tutaj się ociągają. Jednym słowem, polityka niemiecka jest czytelna, jasna i ewidentna. I to jest także wpływ tej polityki na Unię Europejską. I dlatego mamy blokowane KPO. I dlatego moim zdaniem dostaniemy figę z makiem, a nie złotówkę z tego KPO. Bowiem po prostu w interesie Niemiec nie leży w sytuacji, kiedy dostają po grzbiecie razem Francją za to, że nie chcą pomagać Ukrainie i są wycofywane powoli z politycznego obiegu, że tak powiem, pierwszego świata. Natomiast tutaj robią wszystko, żeby nam rzucać kłody pod nogi, bowiem rośnie im konkurent.
No i do tego i do innych tematów wrócimy teraz po krótkiej przerwie.
Studio Polityka.
Wracamy po przerwie. Jarosław Popek, Piotr Kubiak, Dorota Łosiewicz, Andrzej Potocki i Marek Formela. I zaczynamy teraz... Może zmieńmy trochę temat właśnie z, chociaż jest bardzo, bardzo podobny do tego, o którym mówiliśmy przed przerwą, czyli teraz porozmawiamy sobie o dokumencie, który pokazał Michał Rachoń, dziennikarz TVP Info w programie Jedziemy. Pokazał notatkę, jaką w 2008 roku Ministerstwo Obrony Narodowej otrzymało od dyplomatów stacjonujących w Rosji. I co czytamy w tej notatce? W ocenie źródeł zbliżonych do rosyjskich władz w ostatnim czasie ma miejsce proces zbliżania Rosji i Polski, a dokładnie mówiąc odejścia od poprzedniego zaognienia stosunków na rzecz normalizacji. Władimir Putin i jego współpracownicy byli bardzo usatysfakcjonowani działaniami rządu PO-PSL i przestrzegali przed prounijną polityką dla Ukrainy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. I pytanie do Doroty Łosiewicz, czy takie notatki mogą jeszcze ujrzeć światło dzienne w najbliższej przyszłości i czy komisja do spraw zbadania kontaktów Donalda Tuska z Rosją jest potrzebna? Dorota Łosiewicz.
Komisja śledcza byłaby potrzebna, ale do zbadania konkretnej sprawy, bo zbadanie kontaktów Donalda Tuska czy też jego rządu z Rosją to jest zbyt szeroko zakreślony temat. Należałoby zbadać choćby na przykład sprawę kontraktu gazowego słynnego, ponieważ tam doskonale znamy instrukcje, które się zmieniały w trakcie negocjacji. I przypomnę, powiem tylko jedną rzecz. Komisja śledcza powstaje wtedy, gdy nie radzą sobie z rozwiązaniem jakiejś sprawy powołane do tego organy czy instytucje. No i tu mamy taką sytuację, że prokuratura przecież od kilku lat bada wątek możliwości przyjęcia korzyści majątkowej przez wicepremiera Pawlaka na okoliczność podpisania korzystnego kontraktu gazowego, który ostatecznie przecież udaremniła między innymi Komisja Europejska, gdyż był niezgodny z prawem unijnym. Gdyby więc miało do powstania takiej komisji dojść, to jej zakres prac powinien być maksymalnie skonkretyzowany i uściślony. A jeśli chodzi o te kontrakty, o ten kontrakt gazowy, który przecież przypomnijmy, rząd PO-PSL chciał podpisać do 2037 roku i tylko właśnie z powodu między innymi interwencji Komisji Europejskiej do podpisania tego kontraktu nie doszło, a Waldemar Pawlak bardziej dbał o interesy Rosji niż sami Rosjanie, no to tu jest zdecydowanie pole do pracy dla takiej komisji, bo jeżeli po prostu za szeroko określimy zagadnienia pracy takiej komisji, to niczego się nie dowiemy. A tutaj naprawdę jest o czym rozmawiać, bo do tego 2010 roku, do podpisania kontraktu, tam się mnóstwo rzeczy działo zupełnie inne. Przecież były stały w kancelarii premiera, bo znamy na przykład Marek Pyza, Marcin Dzikło, ujawniali te dokumenty w tygodniku sieci, publikowali, jak te wytyczne się zmieniały, jak potem wicepremier tych wytycznych, które powstały w kancelarii, nie uwzględniał, jak to wszystko fatalnie wyglądało. No i przede wszystkim to podejrzenie przyjęcia korzyści majątkowych. Więc jeśli taka komisja miałaby coś takiego wyjaśniać, to najlepiej by było zająć się tym konkretnym wątkiem, bo wokół tego kontraktu jest naprawdę mnóstwo wątpliwości. Przecież NIK także te wątpliwości sformułował. Potem to wszystko było utajnione. Mnóstwo dokumentów było latami utajnione. One teraz wypływają z roku na rok, coraz więcej się dowiadujemy.
Na ten temat rozmawialiśmy dwa dni temu z panią redaktor w debacie dnia w Polskim Radiu 24, której gospodarzem był redaktor Krzysztof Świątek. Ale ja chciałem teraz pytać Marka Formelę, czy właśnie, komisja powinna się zająć umową z Gazpromem, co jest naprawdę spektakularną sprawą, która dalej wzbudza duże emocje, czy powinien się zająć całokształtem działalności polskiego rządu, jeśli chodzi o kontakty z Rosją?
No wydaje mi się, że Dorota ma całkowitą rację, że komisja może zostać powołana do zbadania określonego wydarzenia, określonego deliktu, całokształt działalności rządu. Czyli 8 lat pracy rządu, który przypomnijmy miał mandat demokratyczny, wydaje się być nadużywaniem, niestosownością i nadużyciem, jeśli chodzi o instytucję nadzwyczajnej komisji. Natomiast sprawa kontraktu gazowego jako określony projekt gospodarczy i polityczny wydaje mi się, że mogłaby być takim przedmiotem analizy komisji śledczej powołanej przez polski parlament.
Ja do Andrzeja Potockiego mam takie pytanie. Może sformułuję w bardzo prosty sposób. Jak Donaldowi Tuskowi idzie wybielanie się, oczyszczanie się z tych dobrych relacji z Rosją, które budował, dobrych relacji z Putinem? Rosyjskie media określały Donalda Tuska mianem naszego człowieka w Warszawie. To przyniesie jakiś skutek? Donald Tusk teraz jeździ po kraju, porównuje w ogóle wojnę do Ukrainy do konfliktu politycznego, który w Polsce się toczy, do dyskursu politycznego. To zachowanie nie jest zastanawiające? Andrzej Potocki. Ale i co z tym wybielaniem?
Pytasz się o efekt tych starań?
Pytam się o efekt, jaki będzie efekt
tych
starań,
bo jakim on to robi?
One się zintensyfikowały dosyć mocno. No i pytam o jedno i o drugie.
No to efekt widoczny może być tylko i wyłącznie w sondażach. Bowiem to jest odpowiedź na pytanie, czy robi to skutecznie, czy robi to nieskutecznie. Sondaże, tutaj wynika z nich ostatnio, raczej stoją w miejscu, a jeżeli nie, to raczej działają na korzyść PiS-u. Także widać, czy partii rządzącej, to widać wyraźnie, że Donald Tusk raczej nie jest zbyt skuteczny w tych swoich tłumaczeniach. To jest o tyle dziwne, że po prostu sprawa jest tak ewidentna i tyle razy była poruszana.
No mówi, że to on robił, jakby wyprowadzał Polskę z tego uzależnienia gazowego z Rosji.
No co bredzi, no przecież to, co usta otworzy, to kłamie, to w ogóle. To jest tylko i wyłącznie tłumaczenie, a ci, którzy go słuchają i w to wierzą, to powiem krótko, no mają poważne problemy z logicznym myśleniem. Akurat co jak co, ale ta kwestia, jeśli chodzi o współpracę z Rosją, co pokazują kolejne dokumenty, jak ten ostatnio tutaj przez nas cytowany, no wyraźnie pokazują, że była to polityka po pierwsze proniemiecka, a polityka niemiecka była polityką prorosyjską, w związku z tym Tusk jako zwolennik polityki Angeli Merkel, której był wielbicielem i ówczesne media, tak jak dzisiaj z kolei starają się tłumaczyć Tuska, mam na myśli media zbliżone do opozycji, tak wtedy bardzo pochwalały Putina. Pamiętamy taki był w wiadomościach materiał z okazji, o tutaj mamy teraz dobry moment do tego, żeby to przypomnieć, bo zbliża się 9 maja, parada w Moskwie, kiedy właśnie wiadomości zaczęły od takiego ujęcia na klamrę rosyjskiego ówczesne wojskowego. Ówczesne wiadomości. Było zbliżenie na klamrę rosyjskiego pasa i wspaniałe zdjęcia defilujących sołdatyczków rosyjskich, którzy tam dopuszczają się obecnie zbrodni w Buczy. Wtedy to nie było oczywiście w ten sposób. Wtedy to była nawet taka, z materiału tego była pochwała. No było to ewidentne po prostu. Donald Tusk i jego cały rząd oraz cała ówczesna koalicja rządowa PO-PSL dążyły do tego, żeby mieć bardzo dobre stosunki z Niemcami, mówiąc krótko, ale to jeszcze pół biedy, bo to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale ulegaliśmy niemieckim wpływom, potrzebom w polityce, a nawet dyspozycjom. To się przekładało na politykę rosyjską i tych spotkań z Putinem oraz relacji telewizyjnych spotkań z Putinem mamy po prostu dziesiątki i trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć, albo wykazywać złą wolę, albo być tak zapatrzonym fanatycznie w rządy PO-PSL i w ich przedstawiciela obecnego Donalda Tuska, który jeździ od miasta do miasta i co usta otworzy, to po prostu mówi nieprawdę. I żeby w to wierzyć, to naprawdę no, ręce opadają, powiem tak.
Marek Formela, jeszcze słowo.
Jest taka grupa wyborców, którzy, panie redaktorze, którzy w to wierzą. Przepraszam, już się proszę, nie odzywam.
Proszę, proszę
jest taka grupa wyborców, którzy popierają Rosję w konflikcie z Ukrainą. Też jest niewielka,
jest taka
ale
grupa
jest,
wyborców, którzy ślepo po prostu wierzą w to, co mówi Donald Tuska. Właśnie, Donald Tusk musi teraz...
Panie redaktor, dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest?
A dlaczego ludzie nie popierają? No,
ludzi ślepo zapatrzona w Donalda Tuska. To, co teraz robi Donald Tusk i cała Platforma Obywatelska, bo nie tylko on, ale także Radosław Sikorski, no oni mają gigantyczny problem z tym, co się wydarzyło z inwazją Rosji na Ukrainę i próbują po prostu odwrócić kota ogonem, no bo cóż innego mają powiedzieć? Mają powiedzieć, to nasza wina, tak my się do tego przyczyniliśmy polityką, którą prowadziliśmy. No przecież nie mogą tego powiedzieć. Dlatego jest to odwracanie kota ogonem. Jak widzę w mediach społecznościowych, w komentarzach twitterowych, jest pewien trzon takiego twardego elektoratu Platformy Obywatelskiej, który w to wierzy i w każdą bzdurę uwierzy i będzie w to wierzyć. Ważne jest to, żeby większość nie uwierzyła. I panowie wspomnieliście sondaże, to ja chciałam zwrócić uwagę na jeden bardzo ciekawy trend w sondażach, bo to już jest czwarty sondaż z rzędu. Nawet wczoraj któryś z portali pisał o tym, że jedna partia zyskuje i jest to konkretnie lewica, dlatego że mieliśmy przez ostatnie miesiące taki proceder Donalda Tuska, który polegał na odbijaniu, wyrywaniu wyborców lewicy. Próbował zrobić to w 2015 roku, zrobił po prostu odebrać lewicy wyborców tak, żeby ona znalazła się pod blokiem, nie weszła do parlamentu za te półtora roku. I teraz widzimy, że ten trend się powoli zaczął odwracać, czyli jest pewna grupa wyborców, która w to nie uwierzy, a nie są to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, więc widać ten wyraźny ruch i to wyraźne przesunięcie. Natomiast wydaje mi się, że lewica w swoim łonie ma jeden wielki problem, bo tam jest taka część propaństwowa, która od wybuchu wojny no jakoś tak przyzwoicie się zachowuje. Są apele o wypłacanie środków w Polsce i tam ci politycy jeżdżą, próbują zabiegać, tłumaczyć, zapraszać gości z Niemiec, żeby zobaczyli, co się u nas dzieje. No i jest ta część Wiosny Roberta Biedronia, która jednak w Parlamencie Europejskim przypuszcza kolejne ataki na Polskę, podpisując się pod kolejnymi rezolucjami i głosując. No i wydaje mi się, że tam jest jakiś konflikt, który może w pewnym momencie wybuchnąć, bo chyba nie ma do końca porozumienia co do tej polityki, w którym ona powinna iść w kierunku. Ale od momentu, kiedy tam się zaczęły pojawiać takie naprawdę silne propaństwowe wypowiedzi, widać wyraźnie, że wyborcy, bo to jest tam nawet 4 punkty procentowe wzrostu, bo tam były 5, 6, a teraz mamy 10, 11
tak,
nawet.
Tak, na 9, 11.
Odpłynęli po prostu od Donalda Tuska, bo oni nie mogli od nikogo innego tak naprawdę odpłynąć. To byli ci wyborcy, których Tusk ukradł. No i oni teraz jakby przejrzeli te kłamstwa, te gierki, no i po prostu wrócili tam, gdzie byli wcześniej.
Nawet Niemcy się przyznają, że popełnili wiele błędów, pomyłek. Tu Marek Formera obserwuje niemiecką scenę polityczną bardzo precyzyjnie i Donald Tusk nie przyznaje się do niczego, mówi, że było zupełnie na odwrót. Dlaczego tak jest?
No, Niemcy po słynnej mowie monachijskiej Putina uważali, że należy traktować ją jako głos w dyskusji, nie demonizować i nie utrudniać sobie kontaktów, i w tej sprawie wypowiadali się jednym głosem zarówno były minister obrony Peter Struk, jak i działacze frakcyjni SPD i CDU. Wracając do Donalda Tuska, ja chciałem tylko uzupełnić wypowiedź Andrzeja i Doroty o tę okoliczność, która być może nam pozwoli więcej zrozumieć ze sposobu myślenia i sposobu postępowania Donalda Tuska. Otóż jego druga kadencja w Radzie Europejskiej była sprzeczna z wynikiem wyborów demokratycznych w Polsce. Polityk polski, który występuje ze zgłoszenia premiera Malty do ubiegania się o funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, występuje jawnie przeciwko wynikowi wyborów demokratycznych w Polsce. Więc Donald Tusk w drugiej części swojej kadencji w Radzie Europejskiej nie miał polskiego mandatu do występowania w Radzie Europejskiej. I to moim zdaniem wiele mówi o etyce politycznej Donalda Tuska i to też tłumaczy wiele jego tak jak Andrzej powiedział, krętactw.
Dobrze, drodzy Państwo, to przywołajmy jeszcze jeden dokument, który opublikował w poniedziałek portal niezależna.pl. To jest dokument, który zawiera tekst projektu porozumienia polsko-rosyjskiego parafowanego między 22 a 24 marca 2010 roku, a więc tuż przed katastrofą smoleńską, i przewidującego ścisłe związki armii obu państw, między innymi współpraca w sferze informacyjnej, działań operacyjnych, a także prowadzenia operacji wspierania pokoju i operacji reagowania kryzysowego. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy gdyby nie katastrofa smoleńska, to mielibyśmy zawartą umowę między Polską a Rosją w kwestiach militarnych?
W jakim stopniu ta umowa została podpisana? Chodziło o współpracę kontrwywiadowczą. To tutaj akurat w tym reszta cała odpadła, ale w tym jednym punkcie akurat doszło do konsensusu pomiędzy rządem ówczesnym PO-PSL a Władimirem Putinem. No chyba tutaj nie potrzeba wiele tego komentować. To jest chyba jasne i oczywiste, w co grał ówczesny rząd. I jest to potwierdzenie słów, o których tutaj mówiliśmy, że w tamtym czasie Donald Tusk ewidentnie grał na współpracę z Rosją. Jak do tego dodamy jeszcze rozwiązywanie garnizonów w Rzeczpospolitej i osłabianie obronności państwa polskiego poprzez swoich ministrów obrony, jak Klich i Siemoniak, którzy na przykład zdaje się rozwiązali, no zdaje się na pewno, jedno z dywizji pancernych. Było to ewidentnie osłabianie potencjału, pokazywanie Rosji, że my jesteśmy, no powiedzmy sobie, staramy się być krajem neutralnym, nikomu nie zagrażamy, osłabiamy i tak słabe nasze siły zbrojne. Czyli wykonujemy de facto polecenia Niemców, bowiem nie musimy się sami bronić, ponieważ obronią nas Niemcy, bo jesteśmy w niemieckiej strefie wpływów, a wam Rosjanie zostawiamy rosyjską strefę wpływów, czyli tutaj w tym przypadku, jak widzimy dzisiaj, chodzi o Ukrainę, a na te wszystkie umowy możemy ze sobą podpisywać i bardzo ładnie współpracować. Niemcy będą kupowali sobie gaz, my na tym oczywiście będziemy tracić, ale to nie o to chodzi, chodzi o to, żeby był spokój, żeby w Unii Europejskiej otrzymywać stanowiska i żeby być dobrze poklepywanym po plecach, bo to jest, pamiętamy tę narrację, która była w czasach jeszcze rządów PO-PSL, kiedy po prostu ideałem było dostanie się na wysokie stanowisko Unii Europejskiej. Pamiętam te peany pochwalne, które były w telewizjach komercyjnych i w telewizji również rządowej ówczesnej, czyli w wiadomościach o tym, jak to Donald Tusk zostanie królem Europy. Co się tam po prostu w tych mediach działo, to już nie pamiętamy tego, jak to było. A to tu był klucz cały i ta cała tajemnica. Po prostu chodziło o prywatne kariery, chodziło o to, żeby być poklepywanym po plecach. A co de facto dzieje się w polityce? To zwykły człowiek tego i tak nie zrozumie i należy tą politykę, ludzi do tej polityki zniechęcać i wiele się słyszało wtedy, wiele dyskusji tak, tych intelektualistów i tak dalej, żeby ludzi do polityki zniechęcić, że to jest brudna sprawa ta polityka, cała sztuka filmowa na tym polegała, bo im mniej ludzi się polityką interesuje, tym mniej wnika w te szczegóły, a pozostaje tylko w ich obrazie, w ich oczach obraz tego wspaniałego naszego premiera, króla Europy, który nie wiadomo po co tam pojechał, bo figę z makiem tam załatwił, a jeżeli coś, to tylko w drugą stronę. W każdym razie...
A własne uprawnienia emerytalne?
No to ja o tym mówię, do tego się to sprowadziło, a interes Polski to...
Dobrze, to pytanie do Doroty Łosiewicz. Bo
zostawmy Niemcom.
Jeszcze a propos tego dokumentu chciałem spytać. Okazuje się, że wynika z niego, że to Polska była inicjatorem tej umowy. Ona ostatecznie nie została podpisana, ale miała zostać podpisana w Warszawie 19 i 20 maja 2010 roku. W jakim miejscu by się polska armia znajdowała teraz, gdybyśmy tę umowę podpisali, Dorota Łosiewicz?
W ogóle w jakim miejscu by się Polska znajdowała, gdyby w 2015 roku był inny wynik wyborów? To wydaje mi się, że na to pytanie warto odpowiedzieć, bo te wszystkie pytania, które pan stawia, ostatecznie do tego prowadzą.
To prawda.
Przecież po katastrofie smoleńskiej proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o strategię polskiego rządu, to niewiele się zmieniło, bo to przecież już po katastrofie, zdaje się, była odprawa ambasadorów polskich z panem Ławrowem, który został zaproszony przez Sikorskiego. To po katastrofie smoleńskiej miał być rok Rosji w Polsce, więc nawet ta katastrofa, a dzisiaj w kontekście z perspektywy czasu, kiedy po prostu wyraźnie widać motywy, tak? Bo my tutaj rozmawiamy o motywach, dlaczego do tego mogło dojść. I to wszystko z perspektywy czasu no jest takie niezwykle klarowne. I o tym warto pamiętać. A ja chciałam jeszcze tylko się odnieść jednym zdaniem do tego, co pan Formela mówił odnośnie kadencji Donalda Tuska. Przecież my wiemy, że w instytucjach Unii Europejskiej wszystkie funkcje, które tam są sprawowane, to jest kwestia układu, dogadania się, ewentualnej korupcji politycznej. To wszystko pięknie opisał w wielu publikacjach dziennik Liberation i pan Katremer. Pisząc między innymi o tym, że to głównie właśnie grupa Donalda Tuska trzyma władzę w Unii Europejskiej i wszystko było podporządkowane kanclerz Merkel, więc to, że coś nie było wolą Polski, to zupełnie nie dziwi, dlatego że układ sił w instytucjach Unii Europejskiej ma niewiele wspólnego tak naprawdę z demokracją i z demokratycznymi rozstrzygnięciami. To jest kwestia dealów, układów, pieniędzy, lobbingu. To wszystko zostało opisane i nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Proszę zauważyć, że nie było żadnej debaty Parlamentu Europejskiego, nie było żadnej dyskusji, nie ma żadnych konferencji, a w tym tygodniu, nie wiem, czy panowie zauważyli, mieliśmy 3 debaty poświęcone Polsce, nie tylko jedną 3 maja o praworządności, czyli w procedurze.
Która była, pani redaktor, która była najciekawsza, bo mieliśmy również debatę o tym, że jest problemem jest zapora na granicy polsko-białoruskiej.
Była zapora, był jeszcze, proszę zauważyć, Pegasus również w Parlamencie Europejskim i nie zajmowano się tym, że był podsłuchiwany premier hiszpańskiego rządu. No zajmowano się Polską i pojechała tam senacka podkomisja, która nie ma żadnych uprawnień do badania czegokolwiek. Nie ma żadnego dostępu do tajnych dokumentów, nie ma żadnych uprawnień, ale jeździ po Europie i robi czarny PR polskiemu rządowi. Także dla Unii Europejskiej nie Putin, nie wojna, nie mordy są problemem, tylko nieustająco Polska, która od lat mówiła o tym, że do tego dojdzie i że taki scenariusz się zrealizuje. I być może dlatego, że to ta Polska jest sumieniem Europy, być może dlatego ona jest wciąż tak glanowana, bo zmiana stosunku do Polski musiałaby oznaczać, że cała Unia Europejska przyzna się, wszystkie instytucje, przyzna się po prostu do lat błędów, fatalnej polityki. Zresztą były doradca do spraw międzynarodowych, pani kanclerz Merkel, powiedział, że to był błąd i powiedział, że polityka latami kanclerz Merkel polegała na tym, żeby robić dobrze Putinowi. On się do tego przyznał, ale musiałaby się przyznać cała Unia Europejska. A kanclerz Merkel milczy, bo ona już politykę skończyła. Donald Tusk musi kłamać i odwracać kota ogonem, dlatego że on kariery politycznej nie skończył, bo tak naprawdę milczenie byłoby...
On właśnie kończy.
Lepszą strategią. No ale jeszcze nie skończy. Znaczy może jeszcze tego nie wie. Jeśli kończy, to jeszcze nie wie, choć zdaje się...
Kaczka w martwym locie.
Na jakiej podstawie Marek Formela? Na jakiej podstawie Marek Formela mówi, że właśnie
Marku,
karierę kończy Donald Tusk?
Twoim zdaniem łabędzi śpiew Donalda Tuska?
Tak, tak. To po pierwsze chciałbym odnieść się do tego,
ja też się zgadzam.
O czym powiedziałeś. Jesteśmy w Gdańsku, w mieście, w którym nie ma ani jednego żołnierza. 90 kilometrów od granicy w Piaskach. A byli. Ten wielki garnizon niebieskich beretów, który był w Gdańsku, likwidował generał Wilecki, późniejszy organizator obiadu Drawskiego. Przypomnę, że to absolwent szkół wojskowych ZSRR. Ministrem wtedy akurat przestał być Janusz Onuszkiewicz, a jego zastępcą został inny absolwent radzieckich akademii wojskowych, admirał Kołodziejczyk. Po kilku latach teren ten stał się przedmiotem obrotu handlowego i zamiast garnizonu mamy garnizon mieszkań, więc ten proces utraty polskiej suwerenności obronnej jest rozłożony na lata i zakotwiczony w genotypie różnych dziwnych środowisk. A jeśli chodzi o Donalda Tuska, no, moim zdaniem Donald Tusk w momencie, kiedy zaczyna wspominać 8 swoich zwycięstw, a nie pamięta o najważniejszych porażkach, które poniósł, staje się kustoszem własnej klęski.
No i będzie pewnie
błagał
to wspominał.
Błagał 400 dni na posprzątanie, czyli on wie, że już Wajcha zostawia.
Uwaga, bo będzie żelazna miotła.
Donald Tusk chce być cieciem, tak?
Dorota Łosiewicz, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce, była naszym specjalnym gościem. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Andrzej Potocki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Dziękuję bardzo, miłego weekendu.
Marek Formela, Gazeta Gdańska i portal wybrzeże24.pl.
Dziękuję, pozdrawiam.
Jarosław Popek.
Piotr Kubiak i zapraszamy za tydzień.
Studio Polityka.